mówi nic na temat mojej ściany, to się nieźle postarałem, żeby była taka ładna z obrazkami. Już niezależnie od tego, czy NFT, czy nie NFT, to taka ładna ściana za mną powinna przynajmniej jakieś na... O, masz coś za sobą, zasłużyć, ja ale widzę, że wiesz, na tym etapie to już nic nie zasługuje, na nic, nawet na splunięcie.
Znaczy no, wiesz, my reagujemy zawsze z Andrzejkiem, jeżeli jest coś wartego reakcji, no, jeżeli jest coś, co nie ziębi, nie grzeje, albo po prostu wygląda jak syf. Znaczy nie, jakby wyglądało jak syf, to byśmy zareagowali. Tak, ale tak, nie, no, no to wywalone, no co, no miałeś białą, nie masz białą, no i co?
Bardzo się cieszę właśnie, że nie mam białą, no.
No to super, jest
o
super.
O Jezu, orzech fryzjera byłeś? Coś nie, się zmieniło.
Jeszcze nie byłem.
Coś się to... zmieniło. A czy to idzie już do odcinka, czy...
Najwidoczniej
mogę...
idzie, no.
Okej, okay, to nie
idzie.
Mogę mówić, co myślę, no dobrze.
Nie możesz
fajnie,
mówić, co
fajnie.
To się skończyło właśnie, problem
tylko, tylko sprzedane opinie.
Problem jest też taki, że w formie podcastu ludziom będzie ciężko ocenić, kto ma rację, czy Dusia, czy Jaruna.
Ja nie mówię o podcaście, tylko ja mówię o was, na zasadzie czy, zauważcie, proszę, dostrzeżcie mnie, ja tutaj robię coś dla was, notice
dla
me nas? Senpai.
Znaczy, to dla, nas?
No dla was, a kto nie to ja patrzę na siebie? No, tak jak ja patrzę na siebie na wideo, czy ja to patrzę na siebie? No wy patrzycie
to
na
tak
mnie, ja przecież patrzę na was.
Dla Pauliny kupujesz Maca przecież, bo Paulina jest jej niezbędny nowy komputer.
No jest niezbędny, tak uważam. To... Paulina tak nie uważa, żeby było jasne. Ja tak uważam. Ale kolor został wybrany, jeden z dwóch, o, więc jakby no.
Dałeś nawet takie władztwo, fajnie.
Tak, bo Paulina wybrała żółty, a potem się żółte skończyły, więc powiedziałem, ej, a jakby był zielony, to byłoby okej. Okay. No i zielony też jest okej.
Okay. Dobrze, dobrze.
Witamy serdecznie, panowie. Tak. Nie wiem, 417 odcinek.
Jest to on. Bardzo dzień dobry.
Czy ja mogę jeszcze zrobiło jakieś
się
lifestyle'owe
ja
rzeczy?
Chcę tylko zwrócić uwagę właśnie też na lifestyle'ową właśnie rzecz. Zrobiło się bardzo przyjemnie ciepło. Co tak prawda to nie ja chcę... doświadczyłem tego na własnej skórze, ale widziałem... widziałem termometr.
To ja oczywiście w tej sytuacji chciałem powiedzieć, że ja zrobiłem tak, że przed nagraniem naszego wspaniałego podcastu byłem właśnie na spacerze.
Ja też, na krótkim. Tylko dlatego, żeby tak. nie podzielić zdania Wojteczka, że widziałem tę temperaturę
tak,
jesenną
właśnie, no,
na termometrze tylko.
Powiem ci, Wojtku, tak. Ja sobie szedłem w zwykłym t-shircie i co prawda miałem na sobie normalną kurtkę zimową, którą nosiłem, ale ona była rozpięta. W sensie to był ten taki stylowa, że już na zasadzie jest jeszcze zimno, na tyle, że jakby chcesz mieć plecy zakryte, tak sensownie, ale już można w rozpiętej kurteczce reprezentować, proszę ciebie, stylówę. Ja na przykład zrobiłem spacer sobie taki, że wyszliśmy z domu, poszliśmy po kawę, cappuccino parkiem i potem wróciliśmy do domu. I jakby teraz już zachodzi słońce i gdybyśmy skończyli podcast, to już na spacer pewnie bym nie poszedł, no bo pogoda, w sensie będzie już ciemno. A tak to jeszcze z dnia można skorzystać. Bardzo fajna sytuacja. Polecam wszystkim serdecznie. Takie, to było takie w ogóle takie życie niepolskie, powiedziałbym, bo mało osób ma niestety ten przywilej, żeby móc w trakcie pracy iść na spacer, czy móc w trakcie dnia w ogóle iść na spacer. Na przykład jak mieszkałem w Anglii, tam chodzili, nie? Na ten lunch, w ciągu lunchu godzinę to mieli, to wychodzili wszyscy z biura i chodzili po tym mieście. No, to jest teraz jakby doceniam to. Siedząc cały dzień na dupie w domu, pracując i robiąc różne inne rzeczy, doceniam to. Bardzo fajna sytuacja. To ale jak pewno już pojechałbym do biura, to po cholerę mam wychodzić tam. Już jedna jest wyjście z domu zaliczone, nie? Wyszedłem z domu do biura, no to po co jeszcze w trakcie biura na godzinę wychodzić? Bez sensu, zupełnie marnowanie czasu. Można by było po prostu zapierdalać w tym czasie. Dobra, nieważne. Witamy serdecznie. 417 odcinek. Co u was, panowie? O czym opowiemy dzisiaj?
Ja mam temat o naszym ulubionej platformie do kontaktu.
O, dobrze.
Signal.
Tak. Nie, o tej drugiej. WhatsAppie.
WhatsApp.
Że po prostu z niej nie korzystamy, to jest ten temat, a znaczy, że Boże, chyba korzysta, ale z Telegramika, nie wiem, czy słyszeliście o
z mamą,
telegramowych nowościach.
Przebojach brazylijskich. Przebojach,
tak, tak, Brazyliana po telegramsku. To nie jest pewna fryzura, ale raczej jest to konflikt, który został już... Właśnie dobrze, że człowiek sprawdził, bo bym właśnie...
Dobrze, że sprawdził, bo by się tak zdziwił.
Tak, bo dzisiaj już trochę nieaktualna sprawa pod kątem takim, że jest zablokowany w Brazylii, bo dzisiaj już nie jest zablokowany w
dzisiaj
Brazylii.
Dzisiaj właśnie zablokowany.
Trzy dni był zablokowany.
A nie dwa?
No coś takiego, no, ale no, rzeczywiście.
Ale chyba najfajniejsze w tej całej historii jest powód, dla którego faktycznie Telegram nie miał szansy odpowiedzieć na zarzuty albo na wnioski sądu i dlaczego faktycznie został zbanowany, ponieważ firma nie podjęła wcześniej akcji w nawiązaniu do decyzji i próśb brazylijskich sądów, dlatego, że sprawdzała nie tego maila, którego trzeba.
Zajebiste. Zajebiste to jest.
Doskonałe. Na Heju sprawdzali, ale zapomnieli, że nie przedłużyli subskrypcji.
Albo zrobili filtr.
Albo przedłużyli ją przez przypadek, co?
Wszystkie jako przeczytane wrzucają na przykład. Ignoruj te wiadomości.
A to jest sąd z Brazylii? A dobra, to leci do kosza.
To jest akurat rzecz, co...
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Kojarzycie info, tak a propos maila, kojarzycie InfoShare?
To jest
taką konferencję polską?
Konferencja, która jest najgłośniej marketingowana, a nigdy nie byłem.
Ja pamiętam, Wojtek kiedyś nawet napisał o tym wpis. Relacja z InfoShare, na którym napisał przepiękną relację z InfoShare i napisał...
Jezu, faktycznie. Na końcu napisałeś...
No nie wiem, tak myślę, bo mnie nie było.
To było doskonałe.
I to była przepiękna relacja. To było na Wojtku blogu chyba, który już nie istnieje.
Miałeś Wojtek bloga? Taka...
Na Medium pewnie pisałem, znając życie.
To było coś takiego właśnie, że on pisał, jak to pięknie wszedł Tkaczyk na scenę i opowiedział prezentację o kreowaniu marki. I wiesz, Wojtek, naprawdę Maciek Budzik był na scenie i też opowiadał o tym, o reklamach, jakieś ciekawe rzeczy. I potem na końcu Wojtek doszedł do tego, no nie wiem, tak mi się wydaje, bo jakby nie byłem. I Wojtek nie był. Ale ja byłem. Ja byłem w 2013 roku po raz ostatni. I teraz od tego czasu jakby... Nie lubię jeździć na takie konferencje, w sensie takie konferencje, jakby ja rozumiem jakby po co one są, ale jakby trochę mnie to nie rajcuje. I pamiętam, że od momentu, w którym ja w pewnym momencie zaczynałem jakby odpisywać się z list newsletterowych związanych z InfoShare'em, no bo jakby nie interesuje mnie to totalnie. Nawet w pewnym momencie miałem z nimi dyskusję, bo oni w dalszym ciągu wysyłali mi z jakiegoś dziwnego adresu w dalszym te powiadomienia, że coś mam zrobić. I w sensie, że jest jakaś konferencja, mam się zarejestrować na InfoShare. I dzisiaj kurwa znowu do mnie napisali, wyobrażacie sobie. W sensie jakby ja... No bo jest kolejna konferencja InfoShare w tym roku, jakby... kto by się spodziewał. I ja w dalszym ciągu, kurwa, dostaję mail. I żeby było zabawne, to nie jest tak, że ja na przykład, wiecie, mojego głównego maila paweł@pawelorzech.pl, no to, że ja go wypisałem, a zapomniałem o jakimś tam dupa, który użyłem kiedyś w celach testowych. Nie. Ja cały czas dostaję maile na paweł@pawelorzech.pl z InfoShare. W sensie w tym momencie zablokowałem już domenę, żebyście już do mnie nie przebili w żadnym momencie, ale straszna po prostu... Konferencja, najlepsza konferencja technologiczna w Polsce, która nie zrobiła dobrze mailingu, bo w dalszym ciągu go dostaje. To taki mój mały rant. No, ale się zdenerwowałem się.
To wiesz, że do sądu można.
Wiem, ale napisałem po prostu na Twitchu, w Twitter i oni napisali do mnie w ogóle, odezwiemy się do ciebie na DM i jakby ja odpisałem już publicznie, wysłałem im 3 adresy e-mail, po prostu zróbcie tak, żeby do tych adresów e-mail nigdy nie przyszedł wasz mail. Jakby...
Zaraz na te adresy e-mail dostaniesz inne propozycje.
Tak, spoko, inne jak najbardziej, po prostu jakby, no.
No nie, no w sumie, wiesz, czasem warto pomyśleć o powiększeniu penisa, ale może mniej warto myśleć o konferencji, na którą i tak nie pojedziesz, nie? Jakby no...
Dokładnie.
No, rozumiem to.
Było więcej momentów w moim życiu, w którym myślałem, że musiałbym powiększyć penis, niż że muszę jechać na InfoShare.
Wow, no okej. Okay. Dobrze. Ja w ogóle...
To jest ten taki moment, nie? Że jakby,
trzeba
no nie,
zmienić
tak,
wątek, nie?
Przejdźmy
dobrze jest
tematu.
Przejść dalej gdzieś. Tak, przejdźmy dalej. Ja wrzuciłem linka do tego mojego tekstu, przejrzałem go jednym okiem i muszę powiedzieć, że bardzo dobry. Bardzo dobrze to napisałem, muszę powiedzieć. 2014 rok, jest... naprawdę mocny.
Też miałem bloga w 2014 roku i wtedy chyba nawet w tym roku umarł.
A widzisz, no to nie, mój troszeczkę pożył chwilę, ale tam
czy
były
żył wcześniej?
Wiesz, raz na kilka miesięcy.
A to ja miałem taki co tydzień przynajmniej rzucałem.
No to dobrze. No. A ty sportowy pewnie, nie?
Tak, tak, tak. O piłce nożnej.
No, proszę.
Jezus Maria, to jest wspaniałe. Tak, tak to już jest, że branża internetowa to w większości mega pozytywni ludzie, a kiedy tyle pozytywnej energii kumuluje się w jednym miejscu, powstają piękne rzeczy. Tak też było na InfoShare. Pozytywnie i pięknie, dlatego po trzykroć warto tu być, bo nigdy nie wiesz, kiedy ominiecie ten doskonały pomysł na zbudowanie nowego biznesu, na budowanie popularności i na nowe przygody. PS, tak słyszałem, nigdy nie byłem na InfoShare. Kurwa mistrz.
Ale widzisz, piękne jest to, że a, InfoShare mogłoby wykorzystać fragment twojej wypowiedzi jako recenzję.
To prawda, oczywiście, że tak.
W Google się ładnie pozytywna ocena zaksięgowała. Tutaj jest, jasne, jak ktoś tak pisze, czy warto na InfoShare, to mu może wyskoczyć.
Patrzcie, InfoShare, pan Wojtek napisał, że super warto. Hmm. No.
Pan Wojtek w ogóle bardzo ładnie napisał o nas, wiecie? Mhm. A ja jestem niestety, pan Paweł co będzie brzydko napisał, bo nie maili wysyłają.
A, trudno, trudno. Słuchajcie, tak. Ja przyniosłem temat, który w ogóle niesamowicie się poskładały, świat się poukładał tak, że jest po prostu, niesamowicie się złożyło, bo my widzieliśmy się w sobotę, prywatnie, w sensie spotkania fizycznego, widzieliśmy się i rozmawialiśmy o kryptowalutach, o internecie
i tak dalej. To też chciałbym zrobić tylko... Tak,
nagrywałeś tę rozmowę i zaraz ją puścisz.
Tak, właśnie. Nie. I tutaj jest z gośćmi specjalna dyskusja, dwugodzinny materiał na temat walidności i zastosowania kryptowalut. Proszę, tam na końcu jest trochę słabiej słychać konkluzję, ale to myślę, że tam dacie
i są
radę.
To porady inwestycyjne jeszcze, tak?
A, oczywiście, tak. I tam o paru spółkach od razu mówimy, które warto. Ale...
Które są pewniakami, a nie, że warto.
Pewniakami, no, oczywiście, tak. W ogóle, tak. Bo mamy przecieki, pewniaki. Bo tam jest też informacja na temat imienia, nazwiska naszego najbliższego współpracownika, który przysyła nam sekretne informacje z wewnątrz tych spółek. Bo
no
to
jasne,
jest tak...
jasne.
Nazywa się
oczywiście.
Deep Throat w naszym...
w naszej nomenklaturze.
Ale wiesz, ty się śmiejesz, że tak się Watergate nazywał ten
ziomek, dobrze.
Który wypuszczał parę. Deep Throat.
Przepiękne.
Natomiast w trakcie tej dyskusji pojawił się wątek, który jest tylko luźno związany z kryptowalutami i światem NFT i takimi rzeczami, więc on nie będzie dotykał tych tematów, tylko troszeczkę. Ale gdzieś wyłożyliśmy z panem Pawłem dwie wizje trochę internetu, w której pan Paweł jakby sam twierdzi i zakłada, że prawdopodobnie internet będzie rozwijał się powoli w takim samym kierunku, w którym się rozwija teraz. Tak. To znaczy, oczywiście Web 3 powstało, będzie dalej się rozwijać i tak dalej, natomiast to wszystko i tak stoi na już ustalonych dawniej pryncypiach i na tym, jak internet działa, na protokołach HTTP, portach UDP i tak dalej. I tak
braku
dalej,
granic, jakby... braku jakiejś regulacji.
Wszyscy mają
wielkiej.
Dostęp jest coraz bardziej powszechny, no bo wiadomo, że jakby w tej chwili jeszcze nie wszyscy faktycznie mają dostęp, ale docelowo będą mieć i wszyscy będą mieli dostęp do wszystkiego, tak? W takim sensie, że no, tylko ograniczać może cię tylko twoja wiedza na temat internetu, czy na temat tego, jak się po nim poruszać, bo mówię teraz... konkretnie o jakimś tam dark webie na przykład, nie? No jak nie każdy wie, jak korzystać z Tora, czy tam tych przeglądarek onionowych i tak dalej, no ale jeżeli wie, jeżeli się tego nauczy, czy przeczyta cokolwiek w internecie na ten temat, to może mieć do tego dostęp, bo to jest po prostu wszystko otwarte. I ja z kolei zupełnie nie wiem, skąd mi to przyszło i naprawdę zarzekam się, że nie czytałem na ten temat absolutnie nic. Bardziej to wynikało z jakiejś tam intuicji, z obserwacji tego, co się dzieje i szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie i Rosji i tego, w jaki sposób ona zaczyna sobie radzić z czy to sankcjami, czy właśnie blokowaniem niektórych serwisów po ich stronie, czyli już zablokowali Instagrama, za sekundę będzie Rusgram, który zajmie jego miejsce. Mają swoje w kontakcie VK teraz, mają Yandexa, czyli własnego Google'a, więc jakby tych serwisów własnych mają coraz więcej. Zresztą bardzo łatwo popatrzeć na inny kraj, który jeszcze dalej chyba poszedł w kwestii tworzenia własnych usług i własnych serwisów, czyli Chiny. Mhm. Bo przecież tam internet jest zupełnie inny niż u nas. To się tylko tak wydaje. Natomiast nadal ważne jest to, że właśnie te pryncypia, te fundamenty internetu nadal istnieją, bo my możemy wejść na strony chińskie, zobaczyć, co tam piszą. Chińczycy też mogą wejść na nasze strony, mogą korzystać z zachodnich serwisów. Nie robią tego, bo mają swoje własne, które lokalnie po prostu dużo lepiej działają, no bo, no nie wiem, te Weibo na przykład, ten komunikator, ma tak dużo różnych rozwiązań zapiętych, można tam wysyłać pieniądze ludziom, więc częściowo nawet sprzedawcy tacy uliczni korzystają z Weibo czy innych tego typu rozwiązań, wysyłają sobie płatności w ogóle bezdotykowo i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby internet chiński jest zupełnie inny. Ale no znowu, ta interoperacyjność tych wszystkich serwisów i w ogóle internetu jako takiego nadal istnieje, da się. Jeżeli coś jest zablokowane w Chinach, można to obejść przez VPN-ami, no można kombinować, wiadomo, jest mnóstwo poradników też także dla ludzi, którzy jadą tam jako turyści po to, żeby mogli dalej korzystać z tych serwisów, z których korzystają na zachodzie. Natomiast mi w głowie pojawił się taki koncept i bardzo zabawne jest to, że w czwartek, czyli dosłownie dwa dni wcześniej, James Ball na Technology Review napisał tekst właśnie o tym. To znaczy, mi się pojawił w głowie taki koncept, że okej, jakby to, że Rosja idzie śladami Chin, jeżeli chodzi o budowanie własnych rozwiązań, własnych serwisów, które no, wiadomo, że będą czerpać garściami z tego, co jest w zachodnich, ewentualnie robić lekkie modyfikacje lub może coś customowego po ich stronie, to jest jakby standardowe, ale co by było, jeżeli Rosja zostanie albo sama się odetnie od internetu. W takim sensie, że będą mieli swoją własną sieć, która nie będzie korzystać już ze standardowych rozwiązań, standardowej komunikacji, standardowych portów, tego wszystkiego, na czym dzisiaj stoi nasz zwykły internet i właśnie nie będzie interfejsu lub trzeba będzie go specjalnie tworzyć po to, żeby serwisy webowe, aplikacje, whatever, rosyjskie jakkolwiek mogły się komunikować z Zachodem, czy też Wschodem, bo w sumie no, czy południem i północą, nie? Ale jakby koncept wygląda tak, że oni mają swój własny internet. Nie? I nie chodzi tylko o to, że mają swoje własne serwisy, bo to już się dzieje. Ale co by było, gdyby oni mieli swój własny internet? I to ma wpływ, gdyby tak się wydarzyło, to by miało wpływ też na właśnie wartość kryptowalut jako takich, bo to łamie pryncypium, nie? Jakby łamie pryncypium tego, że każdy ma dostęp do kryptowaluty. No nie, bo teraz jeżeli jesteś w Rosji, a korzystałeś do tej pory z Coinbase'a czy jakiegokolwiek innego serwisu zachodniego, który trzymał te kryptowaluty, no to no nic z nimi nie zrobisz, nie? Oczywiście w ramach rozwoju własnego internetu mogliby też, korzystając bardzo prosto z tego, co już zostało napisane, mogliby robić swoje własne coiny, tak? I w ramach jakby u siebie w Rosji je kopać, dystrybuować, jak tam sobie wymyślą i korzystać z nich tak jak dzisiaj, tak jak my korzystamy z kryptowalut normalnie teraz, nie? Natomiast ta wizja jest trochę przerażająca, bo tekst, o którym mówię, pokazuje dwie strony, że z jednej strony mogłoby być tak, jak powiedziałem, czyli odcinają się na stałe od internetu i wykorzystują zupełnie inne inne metody komunikacji, które nie są kompatybilne z tym, co mamy w tej chwili. I to jest jedna rzecz, która wydaje się, przynajmniej według Jamesa Bolla, mniej niebezpieczna, bo to by oznaczało, że wystarczy napisać interpretery jakieś, to znaczy, że wiesz, jakieś narzędzie, które będzie mówiło, aha, to jest rosyjskie, dobra, tłumaczę to na zachodnie standardy i w drugą stronę i po prostu robimy dodatkową rurkę, która będzie to wszystko tłumaczyć. Oczywiście pytanie o to, czy to jest warte świeczki, bla, 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 ale teoretycznie byłoby to możliwe. No bo nie
pytanie,
ma czegoś
nie
takiego,
będzie zakazane, to jest, wiesz, bo to jest kwestia...
To jest, oczywiście, że tak, może być zakazane. Tak jak teraz przymierzali się powoli do zakazu wykorzystywania VPN-ów. Mm. Więc teraz, wiesz, pytanie faktycznie, jak to będzie działać, nie?
Tak.
I to jest ta jedna rzecz, która jest mniej niebezpieczna, no bo w teorii można to obejść. Mm. Ale druga rzecz, która mogłaby być bardziej niebezpieczna, to jest to, że gdyby nadal korzystali z takiego internetu, jaki mamy teraz, nie? Ale odcięliby się, wyłączyli się, i to wydaje się, że to się właśnie dzieje, wyłączyli się ze wszystkich tych rad, które dbają o to, jak internet wygląda, jakie nowe rzeczy są do niego wprowadzane. I mówię tutaj, no nie wiem, teraz oczywiście mi wszystkie wyleciały z głowy, nie? To jakby klasyk. Ale jest ICANN na przykład, który dba o domeny, nie? Gdzie ostatnio Ukraina chciała wymusić na ICANNie, żeby odcięli wszystkie domeny .ru z internetu, nie? Ale to jest w ogóle nie jest rola tego ciała. To ICANN się tym nie zajmuje. ICANN dba o to, żeby jakby to wszystko działało tak, jak działa. Nie? I nie mogą mieć wpływu na to, że kogoś nagle odetną. Ale chodzi też o inne ciała, które zajmują się właśnie internetem, które wymagają zgody wszystkich operatorów internetowych na świecie, żeby na przykład podjąć jakąkolwiek decyzję. I teraz, jeżeli Rosja się z tego wypina, to jest problem. Bo to oznacza, że mogą wprowadzać rzeczy, które byłyby niewprowadzalne jakby w ogólnym internecie. Mm-hmm. To jest jedna rzecz. No i nawet takie proste rzeczy jak działa DNS, jak działa protokół internetowy, czyli numery IP, serwerów i tak dalej. Moglibyś się z tego wypiąć i pójść w zupełnie inną stronę, co mogłoby oznaczać, że to już będzie nieodwracalne w żaden mm-hmm. sposób. Bo jeżeli pójdą za daleko, to no to wiesz, w mojej głowie wyobrażam sobie najprostszą rzecz. Mają nagle całą, nie wiem, serwerownię. Serwery są wpięte do jakiegoś IP, które jednocześnie jest używane przez jakikolwiek, nie wiem, Amazona na przykład, nie? Mhm. Bo wypięli się z systemu i tak zostało to ustalone. Teoretycznie rekonfiguracja tego byłaby możliwa, teoretycznie, ale wiesz, no, w niektórych aspektach, IP może nie jest najlepszym przykładem, ale w niektórych aspektach mogłoby być to nieodwracalne bez przepisania na przykład, wiesz, kodu 90% serwisów, które działają tam. Bardzo ciekawa analiza. Myślę, że warto to przeczytać. I to naprawdę, no... Tak nie wiadomo, w którą stronę to pójdzie, ale jest to na pewno mega ciekawe i mega też jakby to ciekawe właśnie, że ja sobie w głowie wyobraziłem taką sytuację, oczywiście bez, no trudno mi analizować konsekwencje tego, ale chodzi o to, że patrząc na to, co się dzieje teraz, mam wrażenie, że niektóre z tych rzeczy się mogą wydarzyć i to może zmienić jakby w ogóle internet na zawsze. Taki, jaki dzisiaj widzimy. Hmm. Moim zdaniem w złą stronę oczywiście, bo ja też
bo
jestem z tych, którzy...
przestanie być tak naprawdę internetem
jesteś
otwartym.
Libertarianinem internetowym?
Trochę tak. Wiem, że pewnie pijesz do Pawła Durowa, który
nawet
siebie nazywa libertarianinem.
Nie, bardziej nawet nie wiedziałem, ale bardziej chodzi o to, że są takie, wiesz, to jak wszyscy protestowali przez ACTA i tak dalej, to było, tak jakby, no, można podsumować to na, że internet to jest to narzędzie, które jest wolne, w pełni demokratyczne, czyste od wszystkich rzeczy, ale to mam wrażenie, że to jest tak utopijny pogląd, jak to, że nie wiem, sport i polityka się nie mieszają, a my w czwartek nie zagramy z Rosją o mundial, bo jednak sport z polityką się troszkę od dawna miesza.
No, oczywiście. Znaczy, ja chcę wierzyć, że w to, że każdy ma... I to inaczej, o, powiem tak. Każdy ma prawo dostępu do internetu. Chciałbym, żeby tak było, że każdy może. I jakby w naszym świecie już, a w światach rozwijających się może niedługo, jak wiesz, jak ludzie przestaną głodować na przykład kiedyś może, to, że to będzie tak samo, wiesz, ważne prawo, jak prawo do decydowania o własnym ciele, whatever. Chodzi o to, że każdy ma prawo korzystać z internetu i mieć do niego dostęp. Natomiast ostatecznie wiadomo, że każdy z ludzi będzie używał tego internetu inaczej. Jedni będą używać go dobrze, inni źle, inni do dobrych celów, inni do złych, ale jakby tak jak masz dostęp do wody i się kąpiesz codziennie albo raz w tygodniu, to tak samo masz, wiesz, masz dostęp do internetu i albo...
Myślisz, że kiedykolwiek tak będzie, znaczy w jakiejś najbliższej, realnej przyszłości, że internet może być takim... Bo umówmy się, że z żadnym z zasobów tak nie mamy, bo w niektórych miejscach, tak jak sam mówisz, woda życiodajna, bez którego nie możemy żyć, nie dociera. Ale powiedzmy, zakładajmy, że dostęp do świeżej wody w większości przypadków jest... Ale to ja nie widzę totalnie internetu na tej liście, bo jest dla mnie tak jest po prostu jednym
internet
z mediów.
Internet ma jeszcze ten problem, że jest, że on wymaga urządzeń, czegoś do obsługi tego internetu. Nie?
W sensie, tylko wiecie, to nie jest... ale jest jedna rzecz, którą warto podkreślić. Szczególnie to widać na przykład w Indiach i w Afryce. Moment, w którym internet zaczął się rozchodzić jakby po krajach, no bo to jest kwestia budowy infrastruktury i tak dalej. Jak infrastruktura się pojawiła, nagle się okazało, że ludzie tam korzystają z internetu nagminnie i to, co Orzech mówisz, mają sprzęt do tego, bo używają smartfonów. Tylko niektórzy nie korzystają w ogóle z internetu na komputerach, no bo albo ich nie stać na komputery, no to jest sprzęt, który można powiedzieć w niektórych miejscach bywa luksusowy, ale smartfony już nie. To jest całkiem dostępna rzecz. I oczywiście, no nie mówię, że dla każdego, ale w krajach rozwijających się jest ewidentny, jakby widać te wzrosty i widać, że tam ruch internetowy jest generowany głównie przez smartfony. I też... mnóstwo biznesów powstaje jakby właśnie z wykorzystaniem internetu. I jakby to ma ogromny też wpływ na całą gospodarkę. Więc no, wiesz, docelowo chciałbym, żeby tak było. To ja ale mogę tak sobie oczywiście chcieć.
No, tylko, że to też, no, ja po prostu ja się nie widzę tego jako, wiesz, jako jedno z praw człowieka, bo prawo do dostępu do internetu bardzo dużo osób ma, tylko to jest, to tak dla mnie jest, internet jest trochę równoznaczny z telewizją, z gazetami. No ja mam dostęp do tych rzeczy i z nich nie korzystam totalnie.
Wiesz, co chodzi? Tylko, że internet ma jeszcze ten taki fragment, który internet jest wykorzystywany przez państwo do coraz bardziej podstawowych elementów jego funkcjonowania.
Oczywiście, ale to tak na zasadzie pójścia równolegle, a nie z zastępowania.
No to oczywiście.
Ułatwiania ci życia, a niekoniecznie, wiesz, że od tej pory, oczywiście są też takie rzeczy, jak nie wiem, dla przedsiębiorców za 2 lata zniknie komunikacja listowa, tylko będzie e-doręczenie przez Pocztę Polską, tak? I to jest spoko, no bo też zakłada grupę ludzi, która po prostu jest... możliwie uniwersalna, tak? W sensie, że prowadzisz biznes, to nie masz dostępu do internetu, to się po prostu zastanów nad sobą i nie możesz działać w naszym układzie, nie?
No jasne, to jest konkretny tak. Dobrze jest... dobrana grupa odbiorców tak dla jest. Zamknięcia jakby
więc
ich do fizycznych
jestem totalnie
papierów,
za tym,
nie?
Żeby były takie rzeczy. Ja powiem zresztą w Polsce, jednych z rzeczy, za które lubię Polskę, jest to, że jak bardzo jest cyfryzowana obsługa z państwowością i administracją państwową. To jest fantastyczna rewolucja zmieniona postacie po poziomie ostatnich kilkunastu lat, gdzie ja sobie tego nie wyobrażałem, że jesteś w stanie założyć, nie wiem, w spółkę w 24 godziny, nie idąc do urzędu. To jest coś wow, super, że u nas się tak daje. I tylko po prostu, wiecie, od tego do prawa człowieka jest olbrzymia olbrzymi skok.
Oczywiście,
nie?
Ale jakby to kontynuując naszą rozmowę z soboty, to jest kierunek, w którym ja zgadzam się z Wojtkiem, że to będzie szło. W sensie, że to też nie znaczy, że to jest dystans czasowy jakikolwiek jakby sensowny, czy 5, 10, 15, 20, 30 lat, bo tylko, że jakby myślę, że ludzie będą w tę stronę szli.
Oczywiście.
Że na przykład za 100, za 200 lat to będzie gwarantowane jak w zasadzie, żeby było coś.
Ja myślę, że to możliwie się kojarzy, że będzie zamiennik internetu, tak jak właśnie dostarczający informacji, kiedyś encyklopedia, książka, gazeta, telewizja i tak dalej. To ja trochę w internet bardziej w takiej dopasionej telewizji, że ona nie tylko mi pozwala odbierać, ale też nadawać i robić inne rzeczy, odbieram, ale i być może ktoś wymyśli, wiecie, ten podcast słuchany w zamienniku internetu z następnym internetu za 100 lat będzie, kurwa, pamiętacie, jak trzech chłopaków nagrywało przez internet jakiś archaiczny i myślało, że internet będzie za 200 lat. Ale ja zgadzam się z wami w 100%, że tak będzie, w to będzie w stronę szło, żeby była większa dostępność, to było tańsze, bo to jest bardzo potrzebna rzecz generalnie, więc ja nie widzę tutaj żadnych, nie ma według nas różnic oprócz tej takiej chyba niczego nieznaczącej, typu ja to traktuję jako popularyzację ważnej usługi dla społeczeństwa, a nie jako prawa dla społeczeństwa. Mm-hmm, tak?
Mm-hmm. No wiesz, ja też... Mogę sobie, to nie jest tak, że jestem tylko po jednej stronie, szczególnie, że akurat znalazłem na Wiki teraz i też możemy wrzucić do show notesów naszych linka i jest dość, przynajmniej kilka ciał, które jest krytykami dostępu do internetu jako prawa człowieka, nie? Więc jakby... Spoko, ja się zapoznam z tym pewnie, poczytam trochę więcej, żeby zrozumieć te więcej niuansów, ale w takim ogólnym znaczeniu, wiesz, no wydaje mi się, że rzeczywiście w tą stronę idziemy, choć wracając jeszcze do Rosji
jaki to jest
i do
internet?
Tych dywagacji, no to jaki to będzie internet
tak,
i czy faktycznie będzie to jedna wielka globalna sieć jak dzisiaj,
tak jak jest teraz,
czy może... Czy może nie? Czy na przykład, wiesz, bo Rosja to jest jednym z przykładów, akurat teraz o tym mówimy, teraz to się dzieje, teraz widzimy konsekwencje różnych działań, ale wiesz,
to jeżeli wyłom im się chiński, uda... To by był dopiero news.
Chociaż to by była duża rzecz, natomiast Chiny dość raz na jakiś czas jakby przypominają o tym, że oni bardzo chcą być dalej częścią tego globalnego internetu, ze względu na to, że
handlować
to się opłaca, to są pieniążki, no co to nie ma co oszukiwać, nie, wiesz, jasne, nie przypadkowo jasne. AliExpress jest, raz, że jest dostępny u nas, dwa, że przysyłają nam paczuszki, a trzy, jest jeszcze spolszczoną wersję, ma, wiesz, jakby po to,
magazyny
żeby nam było
w Unii Europejskiej, żeby nam było łatwiej.
Są magazyny, tak, oczywiście, nie, więc no, jasne, jakby, jasne. To jest dlatego... ewidentnie po prostu czysto biznesowe podejście. Tak. Więc...
Być może się komuś przestanie faktycznie to opłacać, albo w drugą stronę, że nie wiem, instytucjom zarządzającym będzie bardziej jednak na rękę kontrolować to i wyższą wartością będzie kontrola, większa kontrola nad przepływem informacji niż zyski z takiej wolności. No to rosyjski przypadek taki jest. Oni, jeśli by był scenariusz, że idą do izolacji, jak niczym przerośnięta Korea Północna. Mhm. Wiem, że się tak nie zdarzy, ale powiedzmy nawet upraszczając sprawę, no to swój internet jest rozwiązaniem, który sprawia, że są w stanie lepiej kontrolować tę swoje wyizolowane społeczeństwo. Nie? Zresztą nawet początkowy wątek, umówmy się, że jeśli ktoś myśli właśnie tak, że internet jest takim czystym i demokratycznym narzędziem, to Telegram był zablokowany w Brazylii przez to, że sąd brazylijski uznał, że nie dopełnia swoich powinności, żeby pilnować tego, czy informacja się błędne informacje, misinformation się nie rozprzestrzeniają. I to znowu jest uznaniowa kwestia sądu brazylijskiego, czyli powiedzmy de facto ciała jakiegokolwiek politycznego, ja wiem, że to nie jest z wyborów i tak dalej, ale należącego do sfery jednak polityki, gdzie jest tam klimat antyprezydencki, z którym się absolutnie zgadzam, bo uważam, że prezydent Bolsonaro to nie jest najlepszy lider światowy.
No nie jest, tak, to prawda.
Ale faktycznie Telegram stał się jedną z jego głównych platform i on tam ma ponad milion subskrybentów na swoim Telegramie i tam wyciekał jakieś dokumenty, rozpowszechniał fałszywe informacje. To jest taki konkretny przykład, gdzie ja się w tym jednostkowej rzeczy zgadzam, że nie powinniśmy takich rzeczy mówić, bo to jest trochę świrus, który dzięki internetowi rozprzestrzenia swoje świrusowe treści, ale jakby to było w drugą stronę, jeśli to by był, nie wiem, opozycyjny Bolsonaro, człowiek, który, nie wiem, mówi o tym, że szczepionki są okej, są przebadane, a pro-bolsonarowski sąd stwierdziłby, że robi fake newsy, to byśmy inaczej śpiewali, a to jest ten sam case, tylko że po prostu inaczej myślimy, nie?
Więc tak, to, tak, i, tak. No
to jest, i już ten, bo już później aplikacja Telegram, który nie jest brazylijski, nie jest z niczym związany, jest po prostu popularnym narzędziem właśnie wykorzystywanym w tym przypadku, dostał po łapkach, tak? I został zablokowany w Brazylii.
No tak, tak, tak. Oni co prawda, Telegram zawsze z tymi blokami trochę kombinuje. Pamiętam, że były takie lat, kilka
dalej
lat
chyba
temu.
Nawet jest, jak są takie switche na przykład w aplikacji, czy oni dawali aplikację APK, która na przykład omijała serwery Google'a w powiadomieniach.
Także nie musiałeś mieć App Store'a, wiesz, ludzie potrafili i wiedzieli jak. Telegram na tych aplikacjach nadal działał. Tam oni też są w stanie dość szybko rekonfigurować jakby kwestie serwerów w taki sposób, że nawet jeżeli dany kraj blokuje jakieś pule IP, gdzie stały serwery Telegrama, to oni też robią switche odpowiednie tak, żeby utrzymać działanie serwisu, więc no, tam też się w tle dużo dzieje. No pytanie, czy w Brazylii byłoby to konieczne, no nie wiadomo, no tutaj nie dogadali się ewidentnie, no nie, nie tego maila przeczytali. No.
Absolutnie
no
mocą internetu jest to, że właśnie to nie jest coś takiego, że po prostu ucinasz strumień, sygnał telewizyjny i nie działa ta telewizja, nie? To tak po prostu nie działa. To jest po prostu zapisane na blockchainie i jest zapisane na blockchainie. No.
Oczywiście. I każdy musi mieć dostęp no, do tego blockchaina, żeby tam zajrzeć. No ale tak, taki temat myślę, że... Tak.
Możecie nam napisać
tak
w komentach, jak
food
uznajecie.
Food for thought, tak jest, czyli jedzenie dla myśli.
Tak, to ja tylko, żeby ludzie nam napisali w komentach, na przykład na forumku, czy według ich taki nacjonalizowany internet, czy internet narodowy, zaczynając od Rosji, a później może będzie polski internet. I to nie, że Albikla i Bajban, ale że no właśnie
Sądzę, że jakiekolwiek normalne państwo będzie próbowało wprowadzać swój własny internet. Wiesz o co chodzi? Ja wiem, że oczywiście definicja normalnego państwa się zmienia i ona może zmienić się też bardzo szybko i państwo może się szybko zmienić, ale myślę, że jakby państwo, które będzie coś miało do stracenia, proponując stworzenie własnego internetu, to raczej go nie wprowadzą ludzie. Nie? Wiadomo, oczywiście takie kraje jak Rosja, jak Chiny, jak Korea Południowa.
Północna. Ta druga.
No, i północna, oczywiście. No to jakby, no wiecie, no, tam trochę nie liczą się, w sensie tam raczej nie przyjdzie ktoś zrobi protest i obali króla, nie? Jakby raczej nie będzie takiej sytuacji w ciągu najbliższego.
Nie takie rzeczy, nie? Właśnie to jest trochę taka futurologia, jest zawsze trudna, no bo wyobraźcie sobie, że siedzimy 100 lat temu, w 1922 roku, gdzie tak naprawdę dopiero zaczyna wrzeć nacjonalistyczny tembr i mamy wiele monarchii, tak byśmy mówili, kurde, świat za 100 lat to będzie miał monarchię, to monarchowie to jak będą, to będą takie postaci z telewizji, że oni się to po prostu teatrzyk odgrywają, nie? Wyobraźcie sobie taką rozmowę i ktoś stwierdził, no, no, moim zdaniem faktycznie tak jest, bo jednak władza przejdzie do ludzi. Nie, no to równie dobrze mogłoby być takie ten, ale to w tamtych czasach wydawało się tak nierealistyczne, więc no że strasznie trudno. I oczywiście możemy analizować to i badać na podstawie tych przesłanek i wierzeń, które teraz mamy. I ja się z wami jakoś w większości przypadków zgadzam, że szaleństwem byłby teraz ktoś, kto by na internet podniósł rękę swoją, bo ma bardzo wiele do stracenia po prostu, ale nie takie rzeczy, nie?
I to też jakoś dla mnie w mojej głowie tworzy mimo wszystko, mimo tego, co nas otacza w internecie i co widzimy, jakąś taką pozytywną myśl. To znaczy, że jeżeli internet otwarty, taki, który jest tworzony od lat i on wygląda tak, jak wygląda, jeżeli on uwiera autorytarnych oszołomów na wysokich stołkach, to znaczy, że chyba dobrze, nie? W sensie to znaczy, że ten internet robi jednak coś dobrego. No ale to taki już tylko dorzucam taką myśl na koniec. No. Jest te petentno pulsu, tylko powiem The Witcher zatweetował właśnie, że New Saga Begins. Ale i jest link, filmowy? Co prawda, który nie działa. Jakieś takie zimowe, coś tamtego, ale o ile dobrze pamiętam, oni coś mówili, że coś Witcherowego się pojawi.
Ale jaki Witcher? Komputerowy czy...
Jest napisane tylko New Saga Installment.
CD Projekt?
No, tak. No.
To oficjalny The Witcher, a New Saga Begins. Ja już tam
ale
jestem.
Strona już nie działa.
Uwaga,
jesteś?
Mi działa, tak. Jest, to, co jest ważne, to jakby zaraz przejdziemy do tej grafiki, która Wojtek jest, ale uwaga. We're happy to announce that the next installment in The Witcher series of video games is currently in development, kicking off a new saga for the franchise. This is an exciting moment as we are moving from Red Engine to Unreal Engine 5, beginning a multi-year strategic partnership with Epic Games. Ciekawe dlaczego. It covers not only the licensing, but technical development of Unreal Engine 5, as well as the potential future versions of the Unreal Engine where relevant. We'll closely collaborate with Epic Games developers, with the primary goal being to help tailor the engine for open world experiences. At this point, no further details regarding the game, such as development timeframe or a release date, are available. Red Engine, that technology powers... With that technology, with power Cyberpunk 2077 is still being used for the development of the upcoming Cyberpunk expansion.
Tak, i z tego, co tutaj ten na puls kolejne, jest napisane przez Witcher Game, że nie planują robić gry ekskluzywnej do jednego sklepu, czyli partnerstwo strategiczne z Epiciem nie oznacza, że dostępne tylko w Epiku.
Tylko w partnerstwo na poziomie silnika.
To się okaże, nie? No bo
Unreal Engine jest niesamowite rzeczy potrafi.
Tak,
no,
tak.
To jest ciekawe, że to jest już drugie studio, które rezygnuje z customowych rozwiązań na rzecz właśnie Unreal Engine.
Mnie to zupełnie nie dziwi, Wojciaszku. Jakby, i to jest bardziej nawet temat, moim zdaniem, jest losowy niż nagraniowy.
Tak, oczywiście. Pozwalam.
Ale chodzi mi po prostu o to, że... ja byłem po tamtej stronie i tworzenie silnika gry komputerowej to jest bardzo trudna rzecz. W sensie to jest podwójnie trudna rzecz, biorąc pod uwagę fakt, że polskie zespoły tworzące jakikolwiek silnik gier nie są nawet w ułamku tak ogromne, ile osób pracuje. Tak. W sensie nad Unrealem pracują tysiące osób, nie? A polskie studia game devowe mają setki pracowników overall.
Czy wiesz, więc... czasem takie rozwiązanie szyte pod tę grę ma sens, ale
oczywiście.
Z drugiej strony z czasem jest cyberpunkiem.
Przy mniejszych projektach myślę, nie? Że jakby
tak, w sensie w pewnym momencie...
Karciankę chcesz zrobić. Wiesz.
W pewnym momencie skala zaczyna... Są dwie rzeczy. W pewnym momencie skala ci zaczyna przeszkadzać, a druga rzecz jest taka, w sensie argument za tym, żeby robić własne silniki jest jeszcze w dalszym ciągu jeden. To znaczy... Unreal służy do konkretnego rodzaju gier komputerowych, tak? Robienie właśnie karcianki, o której Wojtek powiedział, w Unrealu może być turbo trudne. No bo tak. Unreal jest nieprzygotowany na to, że będziesz chciał wykorzystywać go do tego, żeby właśnie robić karciankę, nie? Ale no, w przypadku CDPa i tego, co im totalnie nie wyszło z Red Engine'em, jakby to, jakim flopem się okazał w kontekście Cyberpunka oczywiście, no to to, że zmieniają silnik na Unreal, no to jest trochę takie najmniejsze zaskoczenie świata, nie? W sensie, ktokolwiek, kto śledzi rynki game devowe, pewno jakby przebąkiwał już o tym wielokrotnie, że no dni Red Engine są raczej policzone, nie? I raczej są z tych mniejszych niż większych. Oczywiście ten expansion, ale...
To kiedy będzie Cyberpunk żył? Ale
powiem
kurde,
jedno,
tak.
Nie zazdroszczę nikomu, kto będzie musiał przyjść i robić expansion na starym silniku, kiedy na nowym już będą robić grę. Wiecie o co chodzi? Bo ty będziesz dalej się babrał w tym gównie, jakim jest ten Red Engine, tak, a twoi koledzy z działu...
Ale masz zespół Cyberpunka, no.
Tak, ale koledzy na stołówce będą się z ciebie śmiali.
Ale takie śmianie się to... Ale coś chciałem powiedzieć, że ekscytujący news, bardzo.
Bardzo
Wiedźmin,
fajnie,
nie wiem... Poznaj przygody Ciri, graj jako Yennefer, czy Geralt. I tutaj nie powiem, bo będzie spoilery duże ostatniego dodatku fabularnego, ale widzę świat, w którym Geralt jest bohaterem gry. No wspaniała. Mam nadzieję, że to nie jest coś Gwinto podobnego, bo takie rzeczy to są dla mnie za malutkie. Ja chcę mieć grę, w której mam akcję,
wiesz,
bohaterów
co? To
i
teraz
się ruszam.
Uwaga, to teraz powiem wam tylko jedną rzecz, którą widzę z tego obrazka, bo Geralt, jak dobrze wiemy, jest białym wilkiem.
Tak.
Nie wiem, czy widzicie, że...
To taki kot.
Że na tej grafice jest kotek.
Tak.
Jest kotek? Aha, jest, że nie wilk, tak? Tylko
ten,
kot?
Ten medalion jest kotkiem, jak ewidentnie.
Że uszy ma. Bardziej, ja bym powiedział, że ryś. Bardziej ryś.
O, może to...
Bardziej ryś.
No, ale to jakiś kotek, no.
No, ale to w każdym razie, wiesz, albo tygrys nawet jakiś taki, puma. No jest w tym, w każdym razie...
Ryś się kojarzy z zimą też, bo to, wiesz, ryś jest wychodzony.
A, no to prawda. To, co jest ewidentne, no to nie jest, kurwa, ten wilk, nie?
No nie jest to.
To jesteśmy pewni.
Jest to inny medalion nawet.
A może to by była pani Cyrilla?
Ale czekaj, chłopie, bo jak ja tak patrzę na ten, nawet na profilowe Witchera, to jeśli to odpowiednio przysypać śniegiem, Boże, kanaliza, to może być to. Ale nie musi.
Uszy nie te.
No tak, trochę mają bardziej szpiczaste, ale z drugiej, no za długie są faktycznie. Nie, no dobra, macie rację. Uszy nie te.
Ryś, moim zdaniem ryś.
No to trzeba byłoby znać niestety za dobrze wiedźmińską sagę. Mam nadzieję, że może jak ktoś domyśla się, jakim znakiem i czego może dotyczyć ta rzecz, to niech nam powie w komentarzku jakimś.
A właśnie jakieś przyczepki, jakbyście chcieli, to oczywiście my chętnie.
Tak, Orzech jest doskonały w przecieki, ma takie newsy sprzed 6 miesięcy publicznych.
Tak. Co? No ale jakby ja jestem najlepszy, jeśli chodzi o takie informacje. Nie?
Tak. Ale a propos Epica, to mam króciutki news powiązany też z gamingiem, ale wow, w ogóle zaraz zobaczycie, jak bardzo wow, że od 20 marca do 3 kwietnia na pomoc humanitarną dla dotkniętych wojną na Ukrainie wszystkie wpływy z Fortnite'a
Tak.
z Fortnite'a idą na Ukrainę. I tam
nawet
przekazywane
Xbox się zrzekł swoich,
swoje działki, no.
Swoje działki, marży.
Tak. Więc tam lista organizacji humanitarnych jest, jakimś UNICEF, Direct Relief, jakiś UNICEF też powiedziałem, ale no, w sensie, że są to organizacje, nie w kik dmuchał, ale jest, tak jak wczoraj jeszcze czytałem tego newsa, stwierdziłem, okej, to pewnie jest dużo pieniędzy, bo tam to wszystkie rzeczy, jak kupujecie, nie wiem, te, jak to się nazywają, te punkty ichniejsze, coś tam.
V-Bucksy.
I to nie jest tak, że jak kupujesz za V-Bucksy, nie wiem, skórkę, to nie jest ta transakcja, ale jak polskie złotówki zamieniasz na V-Bucksy, to jest ta transakcja, nie? Więc tak. To jest
chyba, że mają wpisz kod Ukraina i wtedy dostaniesz oni mieli, było, może ten creator, coś tam było, coś takiego, okay. Że support. Okay.
No okej, okay, to nawet nie wiem, ale no, w sensie, że te przychody i teraz mhm. o jakiej skali mówimy, to stan na 21 marca jest aktualizacja na stronie Fortnite'a czy tam Epica. Razem zebraliśmy 36 milionów dolarów na pomoc humanitarną osób poszkodowanych na Ukrainie.
Wow. Oh, shit.
Jeden dzień.
To oni w jeden dzień.
No tak, no bo to było od 20 marca, to what dzisiaj masz 21, 36 baniek za darmową grę, przypominam.
No tak, 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 to ważne.
Ile razy już mówiliśmy, że ta darmowa gra przynosi takie kosmiczne pieniądze, że ja bym chętnie taką darmową grę jakby...
Nie, to wiadomo, że to jest fenomen absolutny, ale to fajnie, że przez te umówmy się, że to 2 tygodnie, to dużo, dużo takich 30 milionówek może wpaść. Więc fantastyczne info, to jest prywatna firma, to nie jest jakiś rząd, organizacja, która do tego jest powołana, więc ja duże czapkę z głowy ściągam przed Epiciem, bo super, super sprawa.
Nie, no szacunek, bo to tak się wydaje, że o, przychody z 2 tygodni, tak. Nie? Myślisz sobie, come on, 2 tygodnie, naprawdę, nie moglibyście więcej, ale... Te 2 tygodnie to będzie naprawdę dużo.
Tak jest.
Będzie naprawdę
tak jest.
Dużo, więc
a poza tym to jest firma, a nie organizacja pomocowa, charytatywna, która jasne. Dzięki temu, że ma tego Fortnite'a, to właśnie robi później Unreal'a, później go sprzedaje i tak dalej. To...
No, dokładnie.
Oni jednak te przychody muszą generować, a to, że pół miesiąca sobie... oczywiście mogliby pół roku i pewnie też by nie padli, tak, ale to nie o to chodzi. No,
jasne. Nie, spoko. Szacunek. Każda pomoc się liczy. A tutaj naprawdę wygląda na to, że będzie potężny stream pieniędzy i bardzo dobrze.
Andrzejku, ja pamiętam, że ty miałeś jeszcze jakiś temacik i ja pamiętam, że mówiłeś o tym.
Co?
Czy mi się wydaje tylko?
Nie.
Napisałeś
nie, Andrzej
dzisiaj...
nie ma tematu żadnego.
Ja mam taki jeszcze króciuteńki temacik.
No to idealnie.
Napisałeś.
No
teraz. To będzie nawet
tak,
idealnie.
Tak, właśnie idealnie teraz, bo napisałeś, że... było tutaj gdzieś. O, mam nawet 2 tematy. Napisałeś 10:50 dzisiaj.
To jeden Telegram, a drugi Epic.
A, okej.
Okay. To jeden ten mikrotematik, to z zeszłym tygodniem nawet chciałem powiedzieć, ale nie było za bardzo przestrzeni, ale chciałem poinformować wszystkich zainteresowanych tą sagą. Tak internet mój zaczął działać tak jak należy. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, których nie dostawałem, ale...
A czy to wynikło, czy efektem faktycznie było to, żebyś zmienili ci router?
No właśnie chciałem o tym powiedzieć, że czasem downgrade jest upgrade'em i ja po prostu rozczarowany kolejnymi wizytami monterów, jakimiś przełączkami, wzmacnianiem sygnałów... Napisałem, dzień dobry, ja zmieniłem warunki umowy w jakimś tam kilka miesięcy temu. Ja bym po prostu chciał przywrócić moje poprzednie warunki umowy, gdzie to wszystko działało. Miałem niby 2 razy wolniejszy internet, ale nie dopłacałem za coś, za co i tak nie mogę korzystać. A dodatkowo nie przerywał. Przyszedł miły pan, zmienił mi na modem, który miałem kiedyś. Spersonalizowałem sobie i to też jest ważna informacja. Nie używam teraz tego routera, który kupiłem. Bo przez pierwsze dni tak miałem, że on go podłączyłem i nie działało to dobrze. Myślę, że teraz jak już się trochę sytuacja unormowała, to podejmę jeszcze próbę powrotu do tego ruchu przez router, bo wtedy jednak ta prędkość internetowa była trochę szybsza niż obecnie. Więc teraz jak już wiem, że to może zadziałać tak jak teraz działa, jest git, nie przerywa mi i przerywa mi tak jak całej Polsce po prostu UPC przerywa. Więc zdarza się to po prostu co jakiś czas, ale nie tak, że radio mi odcina przez 7 razy dziennie. To chętnie zobaczę, ale właśnie jeśli ktokolwiek miał takie problemy, to może się okazać po prostu, że w jego lokalizacji za dobra technologia i za nowa technologia pójść nie pójdzie. Więc być może komuś będzie to przydatna informacja, bo tym bardziej, że naprawdę widziałem nie jeden wpis w internecie, że ktoś właśnie powiedział, że po zmianie na nowszy modem zaczęło się to wszystko sypać, więc stwierdziłem, że ostatnią deską ratunku będzie prośba dla UPC, żeby faktycznie się zlitowali i to też, szczerze mówiąc, jak go wysyłałem, to nie sądziłem, że mi cofną warunki umowy, będę stwierdzał, no, że przecież to jest wszystko dobrze, po naszej stronie działa jak należy i że faktycznie to zrobili, to było okej i działa już porządnie.
No to wspaniale.
Czyli nie musisz już korzystać z VPN-a każdego dnia, żeby móc na
No nie, ale przypominam, że ja miałem te czasy, że codziennie korzystałem domowego z VPN-a na prędkości niższej niż dziesięciokrotnie niższej niż obiecywane.
Ja jestem często podłączony, ale zauważyłem, że to ma dwa stany. W sensie czasami jak jestem niepodłączony do VPN-a, to nie działa, a czasami jak zaczynam korzystać na VPN-ie, to wtedy nie działa, muszę się rozłączyć i wtedy działa. Wiesz co chodzi? W sensie to jest zupełnie nieprzewidywalne.
Czasem się znudzi, nie? VPN.
Tak. No ale VPN faktycznie, no ja jestem ciągle praktycznie na tym VPN-ie.
No ale ty oglądasz te porno, to jest takie nielegalne.
Kotami. Tak? Z psami.
Ojej. Z policją porno ogląda.
Panowie, ja myślę, że możemy po prostu powiedzieć,
wszyscy
że...
oglądamy zawsze, Andrzej, ze swoim agentem FBI przecież wszystko.
To prawda. Ostatnio dostałem taki wiadomość, nice cock, bro. Pojawiłem się w ogóle na ekranie.
Łączył, tak...
No, tak na ekranie mi się po prostu pojawiło.
Okay.
Ja chciałem powiedzieć tylko, że fajnie możemy przejść sobie do After Darka i zaprosić serdecznie wszystkich naszych słuchaczy do tego, żeby do tego After Darka dołączyli.
Tak.
Jeśli nie są patronami, to do tego patroństwa zapraszamy serdecznie. Do tego, abyście patroningowali. A my co? Słyszymy się oczywiście albo za tydzień, jeśli nie zostaniecie naszymi patronami, a jeśli jesteście naszymi patronami, to zapraszamy za chwilę.
Tym bardziej, że w złotówkach można dać, nie?
W złotówkach można dać pieniądze.
Można teraz.
O tym warto pamiętać.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Słyszymy się za tydzień albo za chwilę. Pa!
Pa.
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.